Hubert.
Filip.
Który jest dzisiaj dzień?
Dzisiaj jest 27 dzień miesiąca październik roku pańskiego 2025.
Dobrze. Państwo słuchacze, prawdopodobnie, tak myślę, że tak zrobimy, że dostaniecie ten podcast już po święcie wszystkich świętych, ale przed świętem wszystkich Polaków. Więc jesteśmy w klinie między datami ważnymi dla społeczeństwa, dlatego też podcast Hammerzeit, który odbywa się po polsku, za wyjątkiem kilku odcinków, będzie dotyczył polskości w kinie.
Tak, dzisiejszy odcinek, pomimo tego, że prawdopodobnie ma tytuł Vinci i Vinci 2,
Ma tytuł Vinci 1 plus 2, żeby w ten niewielki sposób nawiązać do serii gier o deskorolce.
Doskonale. Tak, to bardzo dobra gra, nie grałem jeszcze.
Ale... W te nowe ja też nie, ale...
Ale w stare też nie grałem, w jedynkę chyba tylko w dwójkę graliśmy, ja, nie?
Dwójka
to jest ta super klasyczna, gdzie są super najlepsze piosenki i w ogóle.
I trójka, gdzie jest lepsza grafika trochę.
Tak. Okay. A potem znowu nie graliśmy.
Ja ten, no dokładnie.
Ale bardzo lubimy część drugą.
Gdyby ktoś nie wiedział, o czym mowa, jak zwykle w podcaście Hammerzeit, w którym mówimy o filmach, to najpierw mówimy o Tony Hawk's Pro Skater.
Dwa
i trzy. A teraz jest 1 plus 2 i 3 plus 4.
Filip,
bo najwyraźniej tak jest lepiej pakować.
Dziękuję ci, że tak pięknie mi się wpierdzieliłeś w moje intro dotyczące 268 odcinka podcastu Hammerzeit, który wydaje mi się będzie odcinkiem lekko, mógłbym to tak określić, chyba wyciśniętym.
Znaczy, że naturalnie byśmy sami z siebie o filmie Vinci i Vinci 2 nie rozmawiali. A, bo po pierwsze, gdyż jedynka wyszła dawno temu i nie było jeszcze podcastu na świecie, żadnego. A B, dwójka...
Nie, na pewno były te pierwsze podcasty przez uczonych w MIT wyprodukowane tak, i tak. Odkryte jako nieznane nowe formy treści.
Dokładnie. A dwójka była w kinach, ale nas ominęła. Albo my ją ominęliśmy. Więc tak, trochę jest wyciśnięty, ale z drugiej strony pięknie wpisuje się w ten tryb nagrywania o więcej niż jednym filmie naraz.
Bo filmy są dwa.
Dokładnie. Oraz, jak już wspomniałem, Polska.
Polish heritage, Polish culture and Polish history.
Też w obu filmach jest Polska, występuje. Tak, to jest to jeden z głównych bohaterów filmu pierwszego i filmu drugiego. Ale dążę od dłuższego czasu do tego, żeby powiedzieć, że ten podcast mógłby mieć chyba tytuł Kurwa, kiedyś to było.
O, to jest bardzo dobry tytuł. No. Bo, to na okładkę muszę nosacza teraz dać?
Tak, bo nie spoilując naszej wspólnej, wypracowanej niezależnie opinii na temat kontynuacji filmu Vinci, to nie jest to pierwsze Vinci.
No, nie da się ukryć, Vinci 2 nie jest Vincim 1, Hubert, ale w podcaście Hammerzeit jest tradycja, że trzeba zdygresjonować, więc ja jeszcze bym chciał.
Proszę bardzo, zapraszam cię serdecznie.
Po pierwsze, zakończyłem przygodę z drugim sezonem serialu Gen V, o czym napisałem dla 7 osób na Facebooku.
No, nastu nawet.
Nie, nastu, komentarze, Hubert, wiesz, lajeczki, tak jest. I chcę powtórzyć to, co tam napisałem, że sezon drugi tego serialu okazał się trochę fajniejszy niż sezon pierwszy, a sezon pierwszy był sympatyczną, przyjemną niespodzianką, która dawała nadzieję na to, że seria się rozwinie. I słuchaj, pan, rozwinęła się, mało tego, w moim odczuciu sezon drugi Gen V jest lepszy niż sezon czwarty The Boys, bo on taki, ten czwarty jest kulawy momentami i zresztą chyba wspominaliśmy o tym. I teraz jestem bardzo ciekawy, jak seria się rozwinie, bo w przyszłym roku dostaniemy piątkę, czyli The Boys sezon piąty, który ma zakończyć tę fazę uniwersum, bo będą spin-offy, bla, 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 ale tak o. Więc zaciekawiło mnie na tyle, żeby iść za ciosem, bo zacząłem oglądać, jak już się skończył ten serial, prawie że. Zostały dwa odcinki, kiedy zacząłem oglądać i obejrzałem i bardzo mi się podobało.
Dobrze, to ja w kontrofensywie do twojej propozycji chciałem zaproponować fakt, że ja z kolei rozpocząłem i zakończyłem moją przygodę z pierwszym sezonem serialu House of Guinness, który na całe szczęście dla tego serialu nie okazał się podróbką czy też naśladownictwem do serialu Peaky Blinders, mimo że elementów wspólnych dla tych dwóch seriali jest całkiem sporo, to jednak zarówno od strony wizualnej, dźwiękowej, jak i fabularnej, zdołali zachować swój własny indywidualny charakter i bardzo liczę, nie sprawdzałem, zakładam, że sezon drugi już się produkuje, natomiast gdyby się okazało, że się nie produkuje, to chciałbym powiedzieć, że wtedy to jest najgorszy serial, jaki powstał kiedykolwiek, bo kończy się takim 100%, a nawet 200% cliffhangerem. I teraz nie wiadomo, ile będziemy musieli czekać na kolejne odcinki. Bardzo fajne wykorzystanie współczesnej muzyki, chociaż odnoszę wrażenie, że swoją drogą bardzo dobry zespół Fontaine's DC jest ostatnio tak intensywnie eksploatowany we wszystkich mediach, że czekam na ten moment, kiedy wszyscy powiedzą trochę już za dużo tego zespołu Fontaine's DC.
I, fajne, ale...
Tak, i zresztą północno-irlandzki rapowy skład też jest tutaj intensywnie wykorzystywany.
Mówiąc po polsku, knikap.
Tak, knikap też intensywnie jako soundtrack dla tego serialu, który dzieje się ponad 100 lat temu, jest wykorzystywany, jest to fajny kontrast.
No dobrze, Hubert, nie dodałem go do listy tegoż serialu, ale dodam go niniejszym, tak. Po tej rozmowie.
Oraz muszę przyznać, że jest to serial, przy którym chce się napić Guinnessa, najlepiej takiego dobrego Guinnessa.
Jestem w stanie to zrozumieć bardzo.
Więc spełnia
bardzo
swoją rolę w sposób wyśmienity. I to była moja część dygresyjna.
Dobrze, zakończamy, gdyż był parytet, jeśli chodzi o współprowadzących. Każdy zdygresjonował jedną rzecz, więc możemy teraz przejść do omawiania polskiego filmu po polsku dla Polaków w Polsce pod tytułem Vinci 2 ze wskazaniem na Vinci 1, bo inaczej się nie da.
Tak, zacznijmy od podstaw. Jest taki reżyser, który nazywa się Juliusz Machulski. Jest on synem swojego ojca, który był dość znanym aktorem. Pan reżyser Juliusz Machulski zrobił szereg filmów. Większość z tych filmów była filmami udanymi, żeby nie powiedzieć w naszej polskiej rzeczywistości kultowymi.
Oj tak.
Oczywiście jest jeden najlepszy film, jaki Juliusz Machulski zrobił kiedykolwiek i już nikt inny tego filmu nie pobije. I tym filmem jest...
Superprodukcja.
Oczywiście, tak. Jesteśmy, wydaje mi się, bardzo mocno odosobnieni w tej opinii.
Nie, ale... w ogóle ja wiem, seksmisja, tak, ale Superprodukcja jest najlepszym filmem, jaki Juliusz Machulski zrobił i to jest fakt, niepodważalny.
Tak, ale jak Juliusz Machulski był młody, to robił takie komedie o gangsterach przedwojennych pod tytułem Wabank i Wabank 2. I potem jak trochę się postarzał na początku XXI wieku, postanowił zrobić coś podobnego. To znaczy postanowił zrobić komedię w stylu heist. Nie wiem, czy to było na fali popularności serii o danym Oceanie i jego kolegach, którzy okradają kasyna czy też inne europejskie lokale. Ale być może, nie chciałbym teraz wymyślać, ale tak sobie to ułożyłem.
No, że jakby,
to,
jakby linia że czasu jest taka, pamiętam, że mogłoby
pamiętam,
tak być.
Pamiętam, że to Vinci tak trochę było odbierane jako polski, taki polski Ocean's Eleven. I co? I to okazał się film, co nie zaskakujące w przypadku Juliusza Machulskiego z tamtych czasów, wyjątkowo udany.
Tak, film Vinci wyszedł w roku pańskim 2004, czyli jeszcze był kręcony, Hubert, przed wejściem Polski do Unii i to bardzo fajnie widać, tak, jak się ogląda ten film.
Widać na przykład, że są jeszcze czarne blachy na samochodach. Tak.
Ale tu jest dużo elementów, w ogóle to jest śmieszne, bo ja Vinciego oglądałem w kinie, zakładam, że ty też, bo to był taki, o, że jest taki, wiesz, to był ten początek XXI wieku w polskim kinie, to był taki moment, kiedy jeszcze chyba byliśmy trochę w takim dołku, bo było super w latach 90., było dużo takich kulciaków i filmów uznanych, a potem takie trochę tąpnięcie nastąpiło. I to był moment, kiedy miarą jakości filmu często było to, czy on stara się udawać rzeczy z zagranicy bardziej niż kiedyś. I superprodukcja jest takim filmem, bo robi dużo rzeczy pod tytułem o, jesteśmy szaloną komedią wulgarną z USA, jeszcze mamy efekty komputerowe, więc w ogóle ja cię kręcę. Ale...
I wtedy też powstawały filmy sponsorowane przez, fundowane przez zagraniczne instytucje, stacje telewizyjne, w związku z tym...
To nie zresztą, HBO.
To nie HBO, tylko tak filmy robione na potrzeby TVN-u. To też wydaje mi się był ten czas, kiedy te wszystkie polskie komedie romantyczne o wspaniałej, błyszczącej Warszawie, która udawała dużo lepszą niż była, powstawały w sposób dość masowy. No i co? I wtedy też wyszedł Vinci, który pięknie nawiązywał właśnie do zagranicznych gatunków komedii typu typu heist, a jednocześnie był bardzo mocno umaczany w polskich, tamtejszych, jeszcze nie unioeuropejskich realiach.
I to jest pierwszy moment, kiedy pan Juliusz Machulski, z absolutnie całym szacunkiem to mówię, może nie pierwszy, ale pierwszy taki w mojej świadomości, który się pojawił, że on bardzo, bardzo świadomie nawiązał do swoich hiciorów sprzed lat, bo raz, że to jest film napadacki, kradziejski, bo tak się tłumaczy Heist Movie na polski. Dwa, że jest na literkę V tytuł, co zresztą potem, nie widziałem filmu Volta, ale chyba film Volta, który się pojawił w tak zwanym międzyczasie, czyli między Vincim 1 a Vincim 2, on miał być też nawiązaniem, ale on chyba przyszedł tak bardzo bez echa, że aż w ogóle nawet nie jestem w stanie nic powiedzieć o tym filmie, oprócz tego, że plakat miał ułożone zdjęcia aktorów w kształt takiego V.
Czy tam grał Cezary Pazura? Na pewno grał Cezary Pazura.
Mógł grać, bo to był pewnie taki jakiś 2015, nawet nie pamiętam kiedy. Więc Vinci nawiązywał do Wabanku, ale przenosił, oprócz tego, że oczywiście Wabank się dział dawno temu, bo to było 20-lecie międzywojenne, a Vinci jest współczesny bardzo, jak na 2004 rok.
Są komputerowe technologie, tak. Makro zdjęcia i tego tak. Typu wynalazki. GPS-y.
No, nagrywane na płytę makro zdjęcia, tak. Płyta bez nadruku, żeby, wiesz, była anonimowa. I to się wszystko bardzo fajnie oglądało wtedy i ja teraz ten film obejrzałem znowu specjalnie tuż przed seansem dwójeczki.
Ja takoż.
Żeby sobie przypomnieć, żeby, wiesz, wejść do tej rzeki raz jeszcze, czego robić nie można, ale jak się okazuje można.
Chociaż nie jest to film, który gdzieś tam zniknął z naszego radaru, bo to jest jeden z tych filmów, który dość często pojawia się w miejscach różnych, różnistych, w telewizjach, jak się jedzie do rodziny na święta, to Vinci między znachorami też gdzieś tam zawsze się pojawi.
Tak, i to jest taki typ taki filmowy, że ja bym nie miał żadnego problemu, żeby go sobie tak z doskoku obejrzeć. Między reklamami teraz. To jak teraz
można
wejdę w scenę...
W dowolnym momencie go tak włączyć i w dowolnym momencie wyłączyć i to absolutnie nie przeszkadza w odbiorze.
Tak, i teraz jak oglądałem Vinci część pierwszą po tych ponad 21 latach, to rzuciły mi się w oczy, kilka rzeczy mi się rzuciło w oczy. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest taka, że to był film kręcony na taśmie, który potem został przełożony na cyfrową kopię.
Ale
wszystko
nie,
się...
I nie został wyczyszczony, bo jeszcze pojawiają się te kółeczka od zmiany rolek.
Tak, dokładnie, więc to jest znak czasów, ale taki fajny, to mi się podobało, bo on ma taki... Jakość jest, obrazu jest bardzo dobra, ale on ma taki mięciutki, właśnie fajny taśmofilmowy element obrazu.
Tak, ale to jest ten taki efekt takiego późnego ziarna filmowego, bo to jest bardzo charakterystyczny dla tych czasów i chyba zwłaszcza polskich filmów, taki charakterystyczny wygląd tego obrazu.
Tak, druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, że napisy początkowe to jest szablon 7 z Adobe Premiere albo kurwa z czegokolwiek innego. Że te rozjeżdżają się w górę, a te w bok. Super się to na to się patrzyło. Aczkolwiek, jak mówimy o takich totalnie nieznaczących detalach, to co mi się bardzo podobało, to jest pierdoła. Ale że jest producent Juliusz Machulski na samym końcu jako nazwisko i Juliusz Machulski został w tym samym miejscu, a po drugiej stronie pojawiło się scenariusz i reżyseria. Tak pierdoła, nie?
Ale mówię, czyli jednak szablon, ale zmodyfikowany pod potrzeby wizji reżyserskiej.
Tak, zdecydowanie.
Tak, to, co jeszcze rzuca się w oczy po tych 20 latach, to jest fakt, że ten jeden intensywny efekt komputerowy pod tytułem wybuchający beton na drodze, czy też asfalt, wygląda jednak, mimo tego, że ten efekt trwał łącznie jakieś 2,5 sekundy, może tak?
No.
To jednak jest to raczej efekt z gatunku film polski o Wiedźminie niż...
Ja chciałem powiedzieć, że to jest dokładnie to skojarzenie, ale dosłownie, jak zobaczyłem, jak wybuchają jak wybucha ten asfalt i te grudki
to
tego...
To wyglądało jak te skały, co spadały.
To jest ten sam. Nie wiem, bo to chyba było studio Orka, które robiło efekty do Wiedźmina. Mogę się mylić teraz. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale mam wrażenie, że po prostu mamy to. Jakby to jest gotowe, bo Wiedźmin jest starszy o 3 lata, chcę powiedzieć. 2 mniej więcej, tak? To jakby mamy to. Więc jeszcze w ogóle były tak ujęcia, że ta karetka była pokazana tylko z przodu i tylko z boku, żeby nie trzeba było specjalnie przestrzenności pokazywać. No ale oczywiście to jest 2004. Możemy wybaczyć, bo efekty przeszły długą drogę od tego czasu i teraz nie musimy się wstydzić niczego, nawet jeśli, tak jak nasz dobry kolega Bartosz M. Kowalski mówi, że kreaturę komputerową z piwnicy musieli renderować przez 2 lata, bo robiło to 3 typów.
Nie wiem, Filip, czy jest 300. To do końca prawda, co powiedziałeś, bo ja na przykład zauważyłem też, że w filmie Vinci 1 efekt treści pojawiających się na ekranach komputerów wygląda dużo lepiej niż w filmie Vinci 2, gdzie jak oni siedzą przy tym ekranie laptopa i nie pamiętam, co tam robią, namierzają częstotliwości, nie pamiętam.
Tą Nokię, co pokazywali pod mostem,
coś takiego, tak? To był ekran laptopa, który był tak ewidentnie wklejony w to ujęcie i był tak ewidentnie nierealistyczny, że poczułem się oszukany przez ten film bardzo mocno w tym momencie. Zresztą nie tylko w tym, ale do filmu Vinci 2 przejdziemy jeszcze. Na razie zostańmy przy starych, dobrych, porządnych czasach, gdzie Juliusz Machulski tworzył filmy zabawne, emocjonujące, zwarte fabularnie, utrzymane w bardzo dobrym tempie, z fajnymi rolami jeszcze nieprzejrzałych aktorów.
Ojej, jacy oni wszyscy młodzi i piękni przecież. I Robert Więckiewicz, i Borys Szyc, to oni ledwo tam wyszli przecież, kurde, z kołyski.
I Dorociński.
Dorociński też, zresztą z tym, te bokobrody i te zaczesane za uszy włosy.
Tak, to też do Marcina Dorocińskiego i jego wykorzystania w filmie Vinci 2 też przejdziemy za chwilę, bo tutaj coś bardzo mocno zgrzytało.
Dużo rzeczy zgrzyta w dwójce, ale zanim, Hubert. To tak, to ja i to więc te dwie rzeczy, które mi się rzuciły, czyli taśma filmowa zeskanowana na potrzeby pliku MP4, który jest puszczany w Netflixie, oraz napisy, a także oczywiście wiadomo, stare logotypy wytwórni tudzież koproducentów na start, których jest dużo, ale nie tak dużo jak w dwójce. W dwójce jest aż 8, co jest ważne. I potem wszedłem naturalnie, bardzo naturalnie wszedłem w ten film, co dodatkowo było spotęgowane faktem, że między premierą filmu a dniem tak zwanym dzisiejszym, jak to się ładnie mówi, zdążyłem poznać Kraków dużo, 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 dużo lepiej niż znałem go w 2004 roku, bo po prostu zacząłem tam bywać dużo częściej, przechadzać się po ulicach, co Krakusi oglądający Vinci po raz pierwszy na pewno mówili, tam kupuję bułki, a tam tego,
a tu tego nie ma tak naprawdę, to jest wszystko wymyślone.
Dokładnie, więc też się fajnie oglądało tak zwane stare śmieci, w tej wersji sprzed 20 lat. No wiadomo, właśnie czarne blachy, tudzież nowe białe, ale jeszcze z flagą, bo nie byliśmy w Unii. I bardzo doceniłem fakt, że zarówno w jedynce to pewnie nie mieli na to za bardzo środków, a w dwójce chyba nie chcieli, ale na przykład, że jak jest jakiś remont gdzieś tam w tle, no to jakby jest remont. Nie wymazujemy rusztowania. Jakby z Polska, ale to jest prawda.
To jest właśnie bardzo, bardzo prawdziwe. Ja z kolei przy ponownym całościowym seansie takim, nie, że się napatoczyłem na ten film, tylko świadomie podjąłem decyzję, że sobie obejrzę Vinci, żeby przygotować się dobrze do nagrania 268 odcinka podcastu Hammerzeit.
Tak.
Zwróciłem uwagę i byłem pod bardzo wielkim wrażeniem, jak wydajny fabularnie jest ten film. To znaczy, jak tam wszystko jest po kolei tak poprowadzone, żeby jak najmniejszym wysiłkiem i jak najkrótszą sceną poprowadzić tę akcję dalej. Tam wszystko jest pięknie wyjaśnione, poprowadzone. Ta intryga się ciągle nabudowuje, się rozwija i cały czas w tym filmie coś się dzieje. Jak już się zaczyna, to on tak się toczy, 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 toczy i się kończy. To też jest kolejna rzecz, która trochę odróżnia ten film od części drugiej. Ale tak, jest to film, który pod względem fabularnym broni się po latach wyśmienicie. Pod względem humorystycznym też się broni bardzo dobrze. Nie ma tam zbyt wielu dowcipów tak zwanych, jakich ja bardzo nie lubię, czyli takich dowcipów z epoki, czyli jest 2004, więc teraz będziemy żartować sobie z polityka, który akurat jest u władzy, albo coś takiego.
Tak, albo że jest bardzo popularny teraz jakiś żart jeden, więc wpleciemy go w dialogi, tak jak teraz bym nie chciał obejrzeć tego filmu, ale to jest bardzo istotna dygresja teraz. Konrad Niewolski, który zasłynął bardzo dobrą symetrią.
Średnim palimpsestem. Tak, i potem coś się stało bardzo złego.
Tak, i Palimpsest ja oglądałem oczywiście, bo miał być, wiesz, Fincher po polsku.
Tak, bo on miał bardzo taki dobry vibe, że się sprzedawał.
Tak.
Bo on tam mówił, że trzeci film to już zrobi w Hollywood i to będzie Oscara.
Ale zrobił ten film Job, który tam był zlepkiem skeczy i że Stonka...
Ten ostatnia szara komórka?
Coś takiego, tak, że tam, wiesz, sklep Stonka, a nie Biedronka, że słucham mszy na JP2-kach, takie, wiesz, że buty zamszowe, a nie, że wiesz, że jacyś tam ministranci mówili, że to nie było fabuły, tylko były skecze i że na przykład, tego filmu nie widziałem od kiedy go widziałem wtedy, czyli też mniej więcej dwie dekady temu, to dzisiaj on by był potwornie niedobry. To byłby bardzo, bardzo, bardzo niedobry film, który broni się tylko wtedy, jako tako. Więc Vinci jest dużo mądrzejszy pod tym względem, bo jest uniwersalny.
Jest dużo, tak, jest uniwersalny, humor się sprawdza, jest kilka pięknych tekstów, które nawet nie tyle są humorystyczne, ale które przynajmniej weszły do mojego codziennego języka, jak na przykład chociażby bardzo trafne stwierdzenie: w Polsce jest tylko jeden obraz, to jest bardzo dobry tekst.
to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry tekst i też na niego bardzo zwróciłem uwagę. I to był ten mój, to przypomniałem sobie, że tu jest dużo dobrych tekstów, dobrych dialogów. I tutaj, bo superprodukcja jest starsza o rok, półtora, nie pamiętam, ale 2002 chyba jest superprodukcja, Vinci 2004. Taka liczba tekstów na minutę, jaka pada w superprodukcji, które są godne po prostu wyniesienia, wiesz, pod niebiosa, musiała coś zostawić w Machulskim, że on tak z łatwością w filmie, tak, który jest poważniejszy generalnie, tak je wplutł w rozmowę. I to tak fajnie wyszło.
Oraz jest jeszcze jeden genialny tekst, ale głównie wynika to z tego, w jaki sposób Marcin Dorociński ten tekst dostarcza. To znaczy sposób, w jaki... Ja nie wiem, dlaczego to do mnie tak chwili bardzo głęboko przemawia, to jest totalnie bez sensu, ale
od Hubert sztukę się odbiera, tak, na wielu poziomach.
Ale
rozumiesz,
sposób, w jaki Marcin Dorociński wygłasza kwestię pytającą z Ramą, to jest najlepszy po prostu text delivery ever w historii kina prawdopodobnie.
Ja wiem, bo on jest taki zmęczony, w sensie już taki ma, już jest wkurzony tym, że to nie idzie śledztwo od początku tak dobrze, jakby chciał.
Więc to jest najpiękniejszy stu dwa słowa w historii ludzkości. Brawo, panie Marcinie, będę polecał ten tekst każdemu przez lata. Dobrze, więc mamy tutaj szereg rzeczy, które w tym filmie się udało i bardzo mało rzeczy, które się nie udało i których specjalnie nie trzeba wymieniać. Wszystkie role, nawet te wszystkie pomniejsze role poboczne, są bardzo fajne. Mhm. Rola Jana Machulskiego jest super, jako stary, mądry kombinator, który jednocześnie jest zakochany w krakowskich zabytkach. Chodzi w tej czapeczce, w tych rękawiczkach.
Artysta.
Tak, rękawiczkach bez palców, gra w szachy jak po prostu nowojorski jakiś hustler. Jest to bardzo fajne i wszystko buduje taki klimat polski, ale nie do końca polski, mocno uniwersalny. To jest film, który zakładam byłby też do zrozumienia i przyjęcia i dobrego oglądania przez ludzi z zagranicy, bo to, że on się dzieje akurat w Krakowie, nie jest jakby wyznacznikiem tego, że ten film się sprawdza. Tylko to jest po prostu to miejsce, w którym on się dzieje. On tak, dla zagranicznego widza mógłby być równie atrakcyjny, wydaje
mi się. Spokojnie, gdybyśmy przenieśli fabułę tego filmu do Barcelony, czy innego ładnego, zabytkowego miasta i zamienili obiekt kradzieży na inny, a resztę zostawili tak samo, to by pięknie się sprawdziło.
Tak, mamy tutaj dobre wykorzystanie też postaci, bo wszystkie właściwie postaci, które się pojawiają w tym filmie, mają coś do roboty, tak, jakoś się rozwijają, coś się z nimi dzieje. Mamy dużo fajnych rozwiązań w tym filmie ogólnie. Jest to może nie najlepszy i nie najbardziej taki godny zapamiętania film Machulskiego, ale jest to film dobry.
Jest to film dobry. Ja pamiętam jedną rzecz, która chyba się rzuciła w oczy kilku recenzentom i ja chcę powiedzieć teraz, że mi też zupełnie niezależnie się rzuciła, ale może to jest po prostu coś, co przeczytałem i tak przyjąłem jako swoje, co często robię, że ten moment, który wcale, co jest fajne, nie jest żadnym momentem kulminacyjnym filmu, czyli moment samego napadu, kiedy plan zostaje wcielony w życie i już wiemy, jak ten obraz wykraść z transportu opancerzonego. Czyli akurat zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu, które wymierzyliśmy prawie co do centymetra ta furgonetka, więc wysadzamy drogę i ona się zapada pod ziemię i tam możemy dokonać kradzieży. Chcę użyć słowa nie pożyczony, tylko zainspirowany identycznym motywem z remake'u włoskiej Roboty, która wyszła rok wcześniej, gdzie Edward Norton był panem złodziejem i jeździli nowymi miniakami po kanałach we Włoszech, a nie starymi miniakami, gdzie jest dokładnie to samo, czyli wysadzają kawałek asfaltu, ciężarówka wpada do podziemia, tylko tam jest taki motyw, że obok jest billboard i ten wybuch równocześnie
przewraca
billboard,
tak,
na drogę, że nie widać dziury, tak, że pan helikopter nie widzi, że tam jest dziura.
Dokładnie tak było, tak.
I to jest rok wcześniej. Filmy w Polsce, z tego co się orientuję, jednak powstają trochę szybciej niż w Stanach. Okres postprodukcji jest krótszy, okres od scenariusza do wejścia na plan jest krótszy, więc chcę powiedzieć, że panu Juliuszowi się po prostu spodobała ta scena i mówi, wezmę.
To jest bardzo, bardzo możliwe i to jest też coś, co się pojawiło w części drugiej, przynajmniej w mojej opinii, jeśli chodzi o początkową fazę tego filmu, kiedy on się Vinci 2 rozkręca, no to ten cały początek z Cumą mieszkającym w Hiszpanii bardzo mocno jest zainspirowany, to jest tak trochę w pigułce fabuła filmu Sexy Beast, przynajmniej jego początkowej części. Nawet łącznie z tym ujęciem, gdzie on leży w tym basenie, jest ujęcie z góry.
Tylko no, nie
jest...
mówi, że się smaży.
Tak, tak, ale jest, no, generalnie jest, siedzi za granicą na emeryturze, złodziej przyjeżdża ktoś, żeby go namówić na kolejny skok. Nie jest to i nigdy nie był specjalnie może oryginalny pomysł, ale tutaj wydaje mi się inspiracja też była dość, dość wyraźna i to są takie rzeczy, które tym filmom ogólnie nie szkodzą, bo to jakby od samego początku wiemy, że się tutaj nikt nie sili na jakąś super specjalnie oryginalną i w 100% nieprzewidywalną fabułę i jakiś pomysł na rozwiązanie tej kradziejskiej intrygi, ale musi być ten dodatkowy element, który sprawia, że to wszystko się trzyma kupy i jest oglądalne.
O, absolutnie. Ja zwróciłem uwagę na dwie rzeczy zupełnie niezależne od siebie, które są częścią tego filmu i jedna jest trochę zabawna, ale w taki, nie wiem, delikatny, nieinwazyjny sposób, a druga taka trochę zgrzyta w jedynce. Pierwsza jest prawie, że kopią sceny z filmu Strzelając śmiechem, czyli wychodzący z łazienki Więckiewicz z gołym tyłkiem. Scena, która nie ma żadnego uzasadnienia fabularnego. Oprócz tego, że Więckiewicz jest młody, nieźle zbudowany, więc nakręćmy, jak wygląda dobrze, wiesz, na golasa. A druga, że cały motyw z panem z Japonii, który towarzyszy obrazowi po powrocie z tournée.
Nie zestarzał się najlepiej.
Nie zestarzał się najlepiej, czyli dwie rzeczy, które są najbardziej ordynarną kalką, jeżeli mówimy o kulturowych jakichś tam naleciałościach, które przeciętny, nieoczytany czy niezaznajomiony z kulturą Europejczyk wie, Japończycy wszystko filmują, jak są w nowym miejscu, oraz jak coś pójdzie nie tak, to muszą popełnić seppuku.
Tak, koniec. To się zestarzało bardzo brzydko i jest pewnego rodzaju takim znakiem czasów, w których ten film był kręcony.
Ale to jest jedyny chyba intensywny znak czasu.
Nie jest to jeszcze poziom udawanego Azjaty z filmu Śniadanie u Tiffany'ego, ale zbliżamy się do tego punktu. I co ciekawe, w drugiej części nie do końca się wycofali tak, z tej retoryki.
To był tak zwany chyba double down, że pan Juliusz mówi, kurde, ten pan Japończyk, który jak rozumiem jest polskim Japończykiem już od jakiegoś czasu, tak wyszło teraz średnio, to odbuduje to i wiesz, pokaże na nowo, że to było świadome i teraz nawiązujemy do tego, ale chcemy to, wiesz, wybielić za przeproszeniem albo wyrzucić, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby wyszło dobrze. Rozumiesz, że to było jakby efekt czasów, który musimy coś z tym zrobić, nie możemy tego zostawić bez komentarza.
No na plus na pewno jest fakt, że nie zmusili tego biednego azjatyckiego aktora do ponownego popełnienia seppuku w drugiej części, mimo że można by było to gdzieś tam wcisnąć fabularnie prawdopodobnie. Na szczęście z tego pomysłu się wycofali albo w ogóle na niego na szczęście nie wpadli. Nie, ale tak, to jest ten jeden element, który się chyba najbrzydziej zestarzał z pierwszego Vinciego. Cała reszta jest w miarę w porządku. Mamy przecież też jak na 2004 rok bardzo intensywnie nadbudowaną postać silnej kobiecej bohaterki, która ma dużą sprawczość, ma swoje zdanie, jest jeśli nie najsprytniejszą, to jedną z najsprytniejszych osób na ekranie, która to z kolei osoba w tej drugiej części trochę się wycofała, nie wiem z jakiego powodu, ale trochę jakby tę postać poskromili w drugiej
części. Nie znam za bardzo dorobku pani Kamili Barr, która wciela się w postać Magdy, czyli fałszerki z jedynki, która powraca na chwilę w dwójce, ale zwróciłem uwagę, bo to nie było w mojej pamięci w ogóle jakby zaznaczone, że to był jej debiut, bo w napisach czasem, nie? I po raz pierwszy na ekranie i w tym wypadku właśnie było. I mówię, kurde, przecież ta rola, ja ją zapamiętałem
świetna,
jako
charyzmatyczna,
super, jakby ona już od lat po prostu, wiesz, zjadła dziesiątki kilometrów celulozowej taśmy, więc brawo. A w dwójce pojawiła się, bo musiała, ale no tak zostały rozwiązane fabularnie te różne wątki w tak zwanym międzyczasie, że niby była częścią ekipy, ale nie jest, a teraz ten związek z Szycem. Tak, to tam się...
Podsumowując, dostaliśmy bardzo fajny, zwarty film z fajną tajemnicą, z fajną intrygą, z dobrym humorem, dobrze zagrany. Generalnie wszystko się tam sprawdziło, łącznie z muzyką, która do teraz ma ten charakter, że jak próbuję zanucić muzykę z filmu Vinci, to w 90 albo 80 albo 70% przypadków nucę muzykę z ekstradycji, bo są bardzo podobne.
Tak, ta trąbka taka. Ja nie zanucę jednego ani drugiego, ale wiesz, każdy jest blisko każdego, więc pewnie się zgadzam. Swoją drogą o ekstradycji też powinniśmy kiedyś nagrać, Hubert, odcinek, jak kiedykolwiek w życiu byśmy znaleźli czas na obejrzenie tego serialu raz jeszcze, ale to może jak będziemy już starzy i będziemy mieli mnóstwo czasu.
I będziemy mogli przypomnieć sobie, jak Edward Rzętara odpalał bombę prezentacją z PowerPointa. To...
Ojejku, no, dobrze. Hubert, więc film Vinci, część pierwsza, w reżyserii pana Juliusza Machulskiego, według scenariusza pana Juliusza Machulskiego, który skończył w tym roku 21 lat, jest spoko.
Jest spoko.
Jest spoko, był spoko i pozostał spoko.
Tak, no i teraz przechodzimy do części drugiej, która, Hubert, jest jednym z tych tak zwanych legacy sequels, jak to się mówi bardzo ładnie w branży.
Do innych legacy sequels należy nowy Top Gun oraz film Bruce. Dokładnie, który bardzo polecamy.
Tak, dokładnie chciałem to powiedzieć. Znaczy w ogóle tak, tych legacy sequels jest trochę, bo Top Gun, część pierwsza i Top Gun Maverick dzieliło 36 lat, co było rekordem, jeżeli chodzi o filmy aktorskie. Później, rok później, jak się pojawił, chyba rok później, Beetlejuice 2 to wyrównał, bo też było 36 lat.
Beetlejuice.
Jest, między jedynką a dwójką. I z kolei, jeżeli chodzi o kino polskie, to wydaje mi się, że my byliśmy rekordistami do niedawna, bo między filmem Alfa a filmem Bruce minęło 20 lat. 2004, czyli rok Vinciego, i 2024, czyli rok naszych 40 urodzin. A pan Juliusz mówi, haha, frajerzy, 21.
Nie, też zaczął kręcić 20, tylko nie dłużej zdążył. Mu zajęło po prostu. Jesteśmy lepsi od niego. Tak to musisz interpretować.
Dobrze, interpretuję to dokładnie w ten sposób.
A poza tym musiał poczekać na premierę naszego filmu, żeby ukraść parę pomysłów. Mm. Jest w tym filmie dialog, który zasadniczo sprowadza się do tego, ile to już minęło, 20 lat. Dokładnie jest taki jeden dialog w tym filmie. I po raz kolejny staliśmy się trendseterami.
Hubert, a nasze ekrany filmowych na komputerze wyglądają dużo lepiej niż ekrany na komputerze w filmie Vinci 2, więc kurde, budżet nie mówi, czy film jest dobry, tylko wiesz, ta pasja stojąca za twórcami. Dobrze, i film Vinci 2 wyszedł po przerwie, jaką pan Juliusz jako reżyser, bardzo zresztą słusznie, bo nie można ciągle robić tego samego. Wziął se, podjął, pewnie żył w Hiszpanii na przykład przez kilka lat, może nawet w tym samym domu, który potem nakręcił w filmie, nie wiem, ale tak sobie wyobrażam, że mógłby.
Biorąc pod uwagę, że połowa jego rodziny występuje w tym filmie, to bardzo możliwe. Tak?
Więc wrócił do reżyserii i mówi, co tu by zrobić? Mam mnóstwo świetnych, oryginalnych pomysłów na pewno, ale jednak bezpiecznie jest nakręcić sequel mojego ostatniego, podobno udanego filmu, bo przeczytałem w jednej z recenzji, że mimo tego, że to nie jest dobry film, to jest to najlepszy film, jaki Juliusz Machulski nakręcił od 20 lat, a ja sprawdziłem, co on nakręcił w międzyczasie i śmiem twierdzić, że film Kołysanka o tych wampirach w tym skansenie na Mazurach jest dużo lepszym filmem niż Vinci 2.
Jest to możliwe, ale nie widziałem tego filmu. Jedyny film, jaki mi się kojarzy Juliusza Machulskiego, to jest chyba Ambasada, tak?
Jest Ambasada, no.
Tak, to jest jedyny, który mi przychodzi do głowy, jeśli ale mówimy o jego współczesnej twórczości.
On nie jest
tak?
dobry, z tego co pamiętam, bardzo jest niedobry. Zresztą, jeśli dobrze wspominam, to sytuacja z wyjazdu do naszego dobrego kolegi Krzysztofa i o pierwszej w nocy, kiedy leciała Ambasada na jakimś Kanal Plus czy coś i po 30 minutach nieśmiania się z filmu padło pytanie, a dlaczego my to właściwie oglądamy?
Nie wiem, jest to bardzo możliwe, że to jest powód, dla którego wyparłem w ogóle cokolwiek związanego z tym. Nie pamiętam kompletnie nic z tego epizodu. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że ten film był tak niedobry, czy po prostu było to jedno piwo za dużo.
Dokładnie. Dobrze, ale wróćmy do meritum. Więc film Vinci 2 wyszedł w tym roku, pojawił się w kinach, zrobił robotę jakąś tam, pewnie bilety się sprzedały. sprzedały, ludzie poszli, no bo znana marka, bo znane twarze, bo Machulski, bo
powrót history, po latach.
Tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam nawet, że po obejrzeniu zwiastuna...
I czekaj, bo jeszcze bardzo ważny element. Very special guest appearance by Marcin Dorociński, słynny amerykański aktor, który zna Toma Cruza.
Yes, very special appearance, dokładnie, ze specjalnym udziałem chyba. Jak się pojawił zwiastun, który w odpowiedni sposób pomontował sceny i pokazał, że będzie to samo, tylko bardziej, ja mówię, no okej. Okay. Oni są trochę starsi, więc będziemy trochę nawiązywać do tego, że tu trochę strzyka, a tu wiesz, jest konkurencja między młodymi złodziejami
i
a starymi.
I się czasy zmieniły, czas więcej zmieniły, elektroniki, tak, nowoczesne.
No siedzi mi to, jakby w zwiastunie mi to bardzo siedziało i byłem nawet taki, że a kurczę, bym sobie obejrzał taki film. Dawno nie widziałem takiego właśnie prostego filmu, gdzie ktoś napada, ktoś kogoś chce wyrolować, jest kasa, gangsterzy niby są przestępcami, ale ty im kibicujesz. Taki właśnie fajny film sprzed lat. I po obejrzeniu tego filmu na platformie z czerwoną literką N uznaję, że bardzo się cieszę, że nie wydałem pieniędzy na bilet.
Tak, potwierdzam. Jest to film, który... No nie jest to najgorszy film na świecie. Nie jest to film absolutnie żenująco
nie,
zły.
Nie, absolutnie.
Ale jest to film, który... Wszystko, co pierwsze Vinci robiło dobrze, to ten film robi dużo gorzej i nie trzyma się nawet prawideł, które zaproponował pierwszy film, bo łamie wszystkie rzeczy, które były w tym pierwszym filmie pokazane. Filip, chciałbym zacząć od jednej rzeczy, która naprawdę sprawiła mi przyjemność w tym filmie.
Jest.
Jest to fakt, że wreszcie zostało wyjaśnione, bo to w mojej głowie zawsze była zagwozdka, której nigdy nie mogłem wyjaśnić. Co się stało z czwartą kopią Damy z łasiczką, bo w jednej z ostatnich scen Hagen mówi, że cztery kopie to wystarczająco, a jakbyś nie liczył, w filmie mamy oryginał i trzy kopie. I ta czwarta kopia gdzieś się zapodziała. Nie wiem, z czego to wynikało, czy to było celowy sequel bait, czy po prostu to miała być taka zagwozdka dla widza. Natomiast tutaj zostało to wyjaśnione i zostało to wyjaśnione w sposób dość oczywisty, ale całkiem
zgrabny.
Całkiem
tak.
Zgrabny.
Taka ładna klamra na koniec. To akurat było sympatyczne. Zgadzam się.
Tak. Jeśli chodzi o całą resztę tego filmu, to...
To mam, cytując, to jest jakiś chyba kanał na YouTube, mam parę uwag, tak? To
mam chcesz... parę uwag, ewentualnie cytując film inny Juliusza Machulskiego, Killerów dwóch.
No, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
Więc, tak, gdzie tu są dociągnięcia, ja pytam. I to jest bardzo dobry tekst, który pozwala nam film Vinci 2 ocenić. Bo przede wszystkim... To, co pierwsza rzecz, którą powiedzieliśmy, że Vinci pierwsze zrobiło dobrze, to fantastycznie trzymało tempo akcji.
Tak.
Film Vinci 2 przez pierwsze 60 minut swojego trwania nie ma akcji. O tam jest. Się nic nie dzieje.
Ciągnie się.
Postaci pojawiają się w różnych miejscach, rozmawiają z różnymi osobami, powracają postacie z poprzedniego filmu, żeby nabudować prawdopodobnie nostalgię, ale ta fabuła nie toczy się w ogóle do przodu.
Tak, w ogóle ja byłem trochę...
To jest Więckiewicz, co się kręci po Krakowie i rozmawia z różnymi ludźmi zasadniczo przez pierwsze 60 minut filmu.
Tak, i że kiedy będzie ten skok? A czy oni będą jakby dużą częścią tajemnicy tego filmu, która jest w ogóle cienka jak kartka papieru?
Ona jest
i to
rozwiązana
taka...
w pierwszej minucie, tak. Bo każdy, kto widział jakikolwiek film kiedykolwiek i wiedział, że czarny gość w tym filmie to jest Samuel L. Jackson, tak, cytując innego klasyka, to wie, że jeśli jest podejrzenie, że trzeba ukraść ten sam obraz, co w pierwszej części, a w hotelu na ekranie pojawia się najpierw ten obraz, a potem japońska katana, a potem on się idzie spotkać ze swoim zleceniodawcą w muzeum mangi japońskim, to jakby wszystko jest oczywiste, a tak. Oni wszyscy udają, że nie wiadomo,
tak,
o co chodzi.
Tak, tak. Nie. Widz łapie to bardzo szybko, to prawda. Czy japońska katana była nawiązaniem do...
What does katana mean? It means Japanese sword.
Do filmu Samurai Cop. Pełna zgoda i właśnie sam fakt, że ta tajemnica jest tak cieniutka jak kartka papieru i to taka, wiesz, ksero papieru, a nie takiego, na którym drukujesz ulotkę, to byłem zawiedziony faktem, że to wszystko jest zostawione na drugą połówkę filmu i że nadal nie budzi żadnego jakiegoś, nie wiem, wzbudzenia we mnie. To, co mi się podobało na papierze, czyli jakby fabularny zaczyn, czyli że ej, koleś, który mi chce zlecić nową, super, fantastyczną kradzież, to on jednak rezygnuje z moich usług, bo zatrudnił dwóch typów, którzy mimo tego, że są nowocześni i wiesz, ej dziadek i tak dalej, to bardzo chcą jakby być jak chłopaki z Miami Vice, bo mają marynarki z podciągniętymi rękawami.
I to jest kolejny problem tego filmu, bo wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem byłoby, gdyby oni jednak zachowali dużo więcej powagi, jeśli chodzi o ten konflikt między sumą a młodym pokoleniem, a tymczasem ci młodzi złodzieje to są od samego początku pokazani jak skończeni idioci.
Jełopy totalne.
Mimo tego, że próbują nam wyjaśnić, to oni odpowiadają za jakiś tam skok w Budapeszcie czy coś, gdzie ukradli inną bardzo ciężką broń, co w ogóle nie podpowiada ci, co będzie, nie jest w ogóle kolejną podpowiedzią, co bez stanie się łupem w tym filmie. Oni są wredni, głupi, nieudaczni i właściwie nie wiadomo, jakim cudem oni potrafią cokolwiek osiągnąć w tym filmie.
Dokładnie, więc to, że fabuła filmu skupia się na tym, że złodziej okrada złodzieja, to jest dobre. Ja to lubię, to mi się podoba.
Nie, sam ten zaczyn jest super, że on przyjeżdża, poświęca swój spokój małżeński, żeby wrócić do starego zawodu, bo go to ciągnie.
Bo jest nie po prostu...
Bo jest tak, bo ludzie się tak do końca nie zmieniają. Ale po raz kolejny ten konflikt w jego rodzinie też nie był nabudowany na tyle, żeby potraktować to poważnie, że on pojedzie i że on tu ryzykuje całe swoje spokojne życie na emeryturze, żeby dokonać tego skoku. No jakby nie czuje się tego. Ta kłótnia z żoną jest tak trochę po omacku tylko pokazana. Potem on ląduje w Krakowie i ta żona znika w ogóle z całości tego filmu. Nie ma jakichś prób kontaktu, nie ma jakichś... Jeśli nie wrócisz natychmiast, to
szczerze,
koniec.
Ja w ogóle nie odebrałem tego jako konfliktu, tylko wiesz, to było takie na zasadzie, dobra, upiłeś się, gadasz głupoty. Że to był konflikt, wiesz, na poziomie, że rozlałeś, kurde, na dywan wino.
Tak, więc ten taki poziom właśnie nieposzanowania Cumy jako postaci poważnej w tym filmie i w związku z tym wszystkiego, co robi, trochę zaszkodził temu filmowi. Mhm. Kolejna rzecz, która absolutnie się nie udała i która jest strasznie zmarnowanym elementem tego filmu, to jest fakt, że Szerszeń, czyli pan Borys Szyc, w tym filmie nie ma nic do roboty, Jezu, absolutnie. On nic nie zrobił w tym filmie, mimo tego, że jest niby pokazany jako jeden z głównych bohaterów i w trailerze też był pokazany jako jeden z głównych bohaterów, to on w tym filmie zasadniczo nie osiąga niczego. Jedyne, czym się tutaj wsławia, to jest fakt, że powiedział, że mają pojechać na dworzec, a nie na lotnisko. To jest wszystko, co on osiągnął w tym filmie. On tam się pojawia. Nie wiem, czy Borys Szyc miał za mało czasu, żeby w tym filmie wystąpić, czy z czego to wynika, ale wydaje się, że ta ich odgrzana po latach relacja powinna gdzieś dużo bardziej wybrzmieć w tym filmie, a tymczasem on tam sobie gdzieś tam jest z boku, ma te problemy rodzinne, ale no tak sobie jest, no tak, siedzi. No,
wygrał dziecko na końcu, to znaczy jakby pogodził się z byłą żoną, jak rozumiem, fałszerką Magdą.
Tak, ale też nie zrobił tego, sam, tylko nie miał sprawczości w tym. To nie, za to... niego Cuma zrobił zasadniczo.
Dokładnie, tak. To jest prawda, jeżeli wy, drodzy widzowie, na przykład filmu Vinci 2 nie obejrzeliście i słuchacie tego podcastu z jakiegoś powodu, bo kochacie spoilery i tylko widzieliście zwiastun, który bardzo mocno operował tymi kilkoma ujęciami na tarasie u Juliana, który to jest jednym z najlepszych tarasów w Krakowie prawdopodobnie i tak samo jak świetnie wyglądał 20 lat temu, tak samo świetnie wygląda teraz, ba, tylko nawet piją ten sam sok pomidorowy.
Tak, tylko że Borys Szyc w pierwszej części pił piwo, w drugiej pije sok pomidorowy. To też strasznie mnie ubodło, że nie wiem, miałem takie poczucie, że to jest film, który miał być częściowo jakąś, nie wiem, terapią od alkoholizmu dla Borysa Szyca, który musiał trochę opowiedzieć o swojej historii i
na
przygodach.
Stówę.
I jakby to było zbyt, jak to się pięknie mówi po polsku, oczywiście na nosie, tak? Jakby nie czułem tego, że to mówi postać, tylko że to mówi Borys Szyc i że to jest takie trochę... Nie podobało mi się to. A jeśli chodzi o samo ujęcie, o którym mówisz, że wygląda równie dobrze, to też strasznie mnie jedna rzecz w tym zirytowała.
Ej, czy powiesz to samo? Mów teraz, bo ja też mam.
Dobrze. Było takie to samo skopiowane ujęcie, gdzie mamy obie te postaci w kadrze, które rozmawiają ze sobą. Tyle, że dużo bardziej wykorzystany w drugiej części był efekt niskiego pola głębi. Do tego stopnia, że fokus zmieniał się między Borysem Szycem a Więckiewiczem w trakcie, jak rozmawiali, i było to w sposób taki jakiś wulgarny, strasznie zrealizowane.
Przepraszam, ale aż stuknąłem mikrofon, bo dokładnie to samo. Jak mi się to nie podobało. Och,
nie wiem, dlaczego to zrobili. Równie dobrze mogli to tak ustawić, żeby oni obaj byli w ostrości jednocześnie. Bo...
Bardzo, bardzo. Ja w ogóle nie wiem, bo pan, nawet nie pamiętam już, kto odpowiada za zdjęcia.
Chciałem powiedzieć, że nawet Wikipedia nie wie.
Jeju.
Nic się nie stało.
Jeju,
nic się nie stało. Chciałem powiedzieć, że nawet
ekscytacja pierdą.
Chciałem powiedzieć, że nawet Wikipedia nie wie, kto odpowiada za zdjęcia w drugiej części.
No właśnie, dobrze. No to wracając do tej myśli przerwanej przez brutalny atak dłoni na butelkę, chcę powiedzieć, że tak jak ten film jest nakręcony momentami tak poprawnie i bez natchnienia pocztówkowo, ale ma fajne ujęcia, które ładnie operują kolorami. Tam na przykład w Hiszpanii, jak sobie stoi na tle tego wschodzącego słońca, gdzie jest wszystko takie pomarańczowe, co wygląda jak Duna trochę, albo te sceny z Skyfall, to spoko, ale ta scena i dokładnie to samo, sprawdziłem, dzieje się w dwóch scenach. Dzieje się to w scenie na balkonie, gdzie Cuma gada z Szerszeniem, gdzie ta głębia ostrości między postaciami jest tak potwornie płytka, że ten efekt przesunięcia wygląda jak błąd. On wygląda, jest tak niepotrzebny. Mnie to tak wytrącało. Mówię, dlaczego on jest taki nieostry? Cześć, teraz ten jest. Ale co tu się wydarzy?
To samo
jest potem, jak gada z tymi młodymi wilkami, z tymi typami napadaczami w marynareczce i w skórzanej kurteczce. Dzieje się dokładnie to samo i to jest powtórzone, więc to jest ewidentnie zamierzone, ale to wygląda jak na zasadzie chcę to zrobić. Ja to zrobię teraz, jest mi to potrzebne, jako autor zdjęć wiem lepiej. I Juliusz Machulski mówi, dobra, rób co chcesz, mam gdzieś to, bo i tak mam dużo pieniędzy na koncie. Bardzo mi się to nie podobało i to w większości widzów prawdopodobnie nie w ogóle dotknie w żaden sposób, ale jakoś mnie to tak wybiło z tego, to było jak takie, jakieś taka nieudolne, tak się nie powinno kręcić tej sceny. To tak, było na studiach, bym powiedzieli, jeszcze raz.
Tak, zwłaszcza, że masz w tym jednym ujęciu masz dwie równorzędne postacie, które ze sobą rozmawiają.
Tak.
Więc po co to? Zupełnie nie i to jeszcze tak z takim jakimś lekkim opóźnieniem, trochę, nie wiem, bardzo złe. To było, mimo że bardzo dyskretny efekt, to bardzo zły.
Bardzo zły. Oj, bardzo zły, bardzo zły.
Więc widzisz, to nie tylko ja sobie to wyobraziłem,
ale
że tak się wydarzyło.
Osobną notatkę mam o tym, żeby nie zapomnieć.
Wydaje też mi się, że w tej części Juliusz Machulski stwierdził trochę fuck it, pobawię się ze swoją rodziną i znajomymi i umieścił tutaj kilka takich jakichś mikroskeczy, które trochę są zabawne, a trochę nie są. Grzegorz Turnał, który się pojawia i chce dostać nuty, pod czym mówi no ale spoko, bo Grzegorz Turnał.
Tak,
nie wiem, kim był ten koleś przebrany za Hasyda, który się pojawia w tym hotelu wcześniej. Zakładam, że to
może
jest ktoś
też
znany,
ktoś, no. Mhm.
Ale nie wiem, kto to był i tak aż się odwróciłem do Ali i mówię, po co mi tego Hasyda tu? O co tu chodzi? Po co to było? To nie ma sensu. To jest taki trochę efekt to, co Olaf Lubaszenko robił, gdzie tam tych wszystkich trenerów futbolowych umieszczał, którzy rozmawiali na tematy piłkarskie i to też nie wiem po co było, ale nie lubię takich rzeczy.
Mhm.
I tutaj mamy oczywiście też wnuczkę pana Machulskiego, która musi pokazać, jak dobrze umie grać w pianinie, nie, bo przecież czemu nie, trzeba się pochwalić, więc tak trochę sobie wydaje mi się w tym filmie odpuścił, jeśli chodzi o taką poważną robotę reżyserską.
No jakby nie, no on już ma dużo w CV, Hubert, więc on nie musi nic
tak
naprawdę,
no, tak,
ale
tak.
Zrobił to, co zrobił, więc teraz niestety, ale takie, wiesz, nieogary jak my, chociaż mamy w portfolio też troszkę filmów, mogą się powyzłośliwiać, no i myślę, że zasłużenie,
dobrze.
Bo nie jesteśmy odosobnieni w tym, że uważamy ten film za dużo gorszy niż część pierwsza.
Dobrze, to jeszcze jedną rzecz chciałbym poruszyć, bo to jest też rzecz, którą pierwsza część robiła bardzo dobrze. To znaczy językowo ten film pierwszy nie był zupełnie czysty. Tam się pojawiały przekleństwa, tam się pojawiały jakieś takie brzydkie wyrazy, natomiast z umiarem. Natomiast fakt, jak bardzo tutaj są nadużywane przekleństwa w tym filmie, jest dla mnie czymś zupełnie niezrozumiałym.
Że zwłaszcza kiedy pojawia się elegancki film już.
Zwłaszcza kiedy pojawia się Marcin Dorociński i siedzi z tym swoim kolegą policjantem drugim. I
Łukasz Simlat, który za młodu wyglądał jak trochę gorszy Dorociński,
dokładnie.
Ale wyłysiał, więc już nie wygląda.
Tak, i siedzą i rozmawiają i co drugie słowo pada słowo na K, albo na P, czy inne...
Hubert, czy cytujesz Annę, pani najpiękniejsza aktorka z superprodukcji, świętej pamięci.
Tak.
Przepraszam bardzo, ale ten pan reżyser nas denerwował tymi słowami na P i na K.
Tak, temu panu już dziękujemy.
P, tak, dokładnie tak. Więc tutaj Juliusz Machulski ewidentnie zjada swój własny ogon. Nie wiem, czy nie można było tego trochę ograniczyć, bo te przekleństwa są tutaj w dużej liczbie i one są zupełnie niepotrzebne. I czasami wręcz jakby odczuwałem pewnego rodzaju zażenowanie, słuchając tych dialogów, bo widziałem, że one są na siłę tak napisane, żeby jak najwięcej...
Młody widz, żeby się złapał na to, może, wiesz?
Dokładnie tak.
Nie wiem, może.
Nie wiem, dlaczego tak. Nie wiem, czy to ma być też znak czasów, że teraz tak się mówi, ale to jest kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę i chciałbym wreszcie dotrzeć do tego jednego elementu, który jest największą przewiną tego filmu, bo tak jak powiedziałem, w pierwszym Vinci tekst z ramą to jest najlepiej wygłoszony tekst, a tymczasem czy ty odniosłeś wrażenie, tak jak ja, że postać grana przez Marcina Dorocińskiego to jest zupełnie inna postać niż w pierwszej części? I to nie jest postać inna dlatego, że pojechał do Stanów, pracuje w FBI i teraz wrócił z jakiegoś tam powodu, tylko to jest zupełnie inny człowiek.
To jest zupełnie inny człowiek, to jest człowiek, który wjechał, no skoro nie mówimy w tym odcinku słów na K i na P, to wjechał na pełnej K i tym, wiesz, back, motherfuckers! I w ogóle ja rozumiem, że wiesz, Stany zmieniają człowieka, szczególnie teraz Stany. I Stany to jest stan umysłu, więc wzięły go, przemaglowały tego komisarza Wilka, który teraz jest w FBI. I powiedzmy, że on sam jakby to, co Dorociński pokazał w tym filmie w takiej właśnie bardzo przerysowanej wersji, to... Wyciągając to zupełnie z filmu, to jest okej, okay. Mi się to podobało, ale jak to nie pasuje do reszty, co my widzieliśmy wtedy i co oni próbują zbudować to w tym filmie, to właśnie mi to zgrzytało bardzo i to było najbardziej taki ewidentny przykład, zobacz, znany aktor, który jest bardziej znany niż był 20 lat temu. Tak bardzo mocno, to jest takie cameo, które jest reklamowane w zwiastunie, w napisach. Wiesz, ja znam Marcina Dorocińskiego, kiedyś to był, wiesz, taki gość, co grał w serialu, a potem zagrał w filmie i wszyscy mówili, że ma potencjał, a teraz zna Toma Cruza, więc możemy, no, wiesz, więc go właśnie, pompować.
Więc właśnie się trochę zastanawiam, czy to miało być coś w stylu takiego właśnie samoświadomego nabijania się twórców, że Dorociński jako aktor zrobił jakąś tam karierę w Stanach Zjednoczonych i teraz wraca do polskiego filmu i trochę parodiuje sam siebie. No. Natomiast zupełnie mi to nie zagrało.
Nie, ja myślę, że tak, tylko że pozostałe ile? 70% filmu nie pasuje do tego.
Dokładnie tak, ale w kontekście tego filmu jest to zupełnie nie na miejscu i zresztą cała ta seria policjantów, którzy występują w tym filmie, oni cierpią na tę samą przypadłość, na którą cierpią ci młodzi złodzieje, czyli oni też są tutaj totalnymi nieogarami, już absolutnie wszyscy. Tak jak w pierwszej części, jednak oni mimo wszystko byli profesjonalni. Oni oczywiście nie udawało im się rzeczy, dawali się tam wykiwać sumie i znajomym, natomiast nigdy nie było takiego poczucia, że oni robią straszne głupoty cały czas. A tutaj praktycznie co chwilę mam poczucie, po co on tak mówi, czemu on tak mówi, czemu on jest takim nieudolnym komendantem. Rozumiem, że tutaj miał być dowcip, bieżący polityczny komendant odpalił broń, którą dostał od kolegi z zagranicy. Rozumiem, tak, bardzo się cieszę, za 5 lat nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi w tym żarcie, ale po raz kolejny, no, to są postaci, które zupełnie inaczej się zachowują, niż oczekiwałbyś po tym, że się będą po latach zachowywać.
Simlat grał w Roście, nie?
Grał w Roście
tego
policjanta i tam
jąkającego się, był wyśmienity.
Wyśmienitym był policjantem, a tutaj gra trochę parodię tamtej postaci.
Znaczy ja rozumiem, bo Royst nie jest komediowy w ogóle, a jeżeli jest komediowy, to tylko dlatego, że nawiązuje do elementów naszej rzeczywistości, które pamiętamy sprzed lat i to nas trochę bawi. Vinci jest komedią sensacyjną, tak jakby w gruncie rzeczy, tyle że dużo mniej zabawną niż pierwsza część i tam, gdzie szarpie się na te takie komediowe akcenty, to właśnie jest taki kontrast nieładny z resztą filmu i dlatego też jakby odciągając trochę uwagę od tego głównego elementu, jakim jest sam napad i wiesz, to przygotowania i to wszystko, tymi takimi rzeczami, to robi krzywdę całemu filmowi, bo albo się skupiamy na tym, że to jest fajny heist movie, który nie pakuje nam przed oczy, pamiętasz jak było? Pamiętasz? O, benzynkę tankujemy, wtedy powiedział, to jest diesel, a teraz mówi, bo to jest hybryda. Okej, no i też ma w bagażniku rzeczy, ale z jakiegoś powodu mam otworzyć bagażnik? Nie musisz otwierać bagażnika. I po czym minutę później mówię, o nie, to na pewno miał w bagażniku ten miecz, gońmy go, ale nie, bo hulajnoga i nasza
zdolna... A jeszcze to też jest kolejny cytat sam z siebie z Machulskiego, bo akcja to go goń, to jest przecież z Killera, nie?
No widzisz.
Z drugiego Killera, zdaje się.
Znaczy okej, jakby, tak to jest okej, tak, że sam ma to, jak już wspomniałem, CV ma bogate, więc znaczy, cytowanie samego siebie jest spoko.
Tak, ale ten film stara się być zabawny w sposób, który bardzo mocno mu nie służy, bo to było właśnie fajne w tym pierwszym Vinci, że to był bardziej film o tym napadzie niż komedia, która próbuje być bardzo mocno zabawna, a ten fakt humorystyczności tego filmu wynikał właśnie z tego takiego trochę niedopowiedzianego humoru. A tutaj mamy to podane wszystko na tacy i takie przerysowane, i takie przesadzone, i takie trochę nieeleganckie, i takie trochę na siłę momentami. I Filip, jeszcze jedna rzecz.
Muszę ja powiedzieć. Mam też jeszcze jedną
Czy
rzecz.
Czy też miałeś takie poczucie, że ta nie wiem po co w ogóle, z czapy wyjęta, zupełnie bez sensu scena w tym filmie, gdzie ej, a chcecie zobaczyć, co by się wydarzyło, gdyby ten most udało im się wysadzić, to dzięki AI wam pokażę. Czy to była jakaś nieudana wizualizacja, ja którą wiem, oni w pierwszej wersji
Szczególnie,
scenariusza...
Szczególnie, że to było w zwiastunie.
Dokładnie.
I to było tak brzydkie. Ja rozumiem, wyjaśnione jest, bo to jest AI,
ale
więc
to
zrobi niedoskonałe.
Ale bez sensu. To nie wiem, ta scena nie ma żadnego sensu. O, gdyby to się udało, to uwaga, bylibyśmy w dupie. Okej. Bardzo zabawny żart na koniec tej nieudanej sceny.
Tak, a to był taki żart w ogóle, bo on powiedział, że to bylibyśmy w dupie. 2 sekundy ciszy. No, nie, to nie. Chciałem do tego nawiązać, tak, bo to mi się nie podobało, bo to było bez sensu, niepotrzebne. Jeszcze pokazuje, że te prewizualizacje są z założenia brzydkie, więc nie pokazujemy ich w gotowym produkcie.
Nie wiem, o co chodziło.
Dwa, że abstrahując, bo to jest i fajne, i niefajne. Tak jak w Stanach, wszystkie rzeczy z głośnych produkcji bardzo często wyciekają przed premierą, bo są paparazzi i są śledzący wszystkie, wiesz, wszystkie osoby na planie, różni ludzie z kamerami, z aparatami, że o, zrobiłem zdjęcie, zobaczcie ten strój, albo kawałek scenografii, albo coś. To tu były newsy, że w Krakowie ludzie strasznie narzekali, że fajerwerki puszczali nocą na moście, co oznacza, że duża, bardzo, bardzo duża część tych fajerwerków była prawdziwa, bo tak było rzeczywiście w zeszłym roku, jak kręcili Vinci 2, to przeszkadzali biednym krakusom tymiż fajerwerkami i spoko, bo to fajnie wyglądało, ale zastanawiałem się, jak bardzo drożej byłoby wygenerować to wszystko, a później jak były te ujęcia z wysokości, z bardzo daleka, jak jeszcze te fajerwerki musiały się odbijać w Wiśle, to mówię, aha, to dlatego. Więc kurde, no tak daleko poszliśmy do przodu, jeżeli chodzi o jakość obrazu i ten film momentami potrafi wyglądać ładnie, ale czasem wygląda jak po prostu, jak wiesz, no nie powiem trudne sprawy, bo to byłoby niesprawiedliwe, ale 10 lat temu.
Filip, zapisałem sobie jedną notatkę, która nawiązuje do tekstów w tym filmie, która jest pozytywną notatką, bo był jeden żart, który bardzo mi się spodobał, bardzo skromny, bardzo sympatyczny, to znaczy jeśli chodzi o pokrowce na miecz i były 3 kształty, tak? Oni się bardzo intensywnie uczyli tych japońskich nazw.
Tak, a to trójkąt.
A po czym na końcu i tak przyszło Toblerone, tak? Najbardziej określenie tego pokrowca jako Toblerone najbardziej mi się podobało.
Tak, to było dobre.
To był bardzo dyskretny, śmieszny, dobry żart. Więcej takich i ten film dałoby się uratować.
Tak, to był dobry żart. Tak samo dobrym bardzo żartem w dialogach był ten sprzedany już zwiastunie, czyli czy pan jest normalny? Absolutnie, bo nie mieszkam w Polsce. No to też było bardzo dobre i też mi brakowało więcej takich elementów w dialogach. Więc no kurde, Hubert, no.
Tak, natomiast był też taki moment, gdzie sobie zapisałem i to było pod sam koniec już tego filmu, gdzie on trochę przeskoczył rekina i napisałem sobie, że jest już tak głupi, że nawet bawi, bo był taki moment, gdzie już ta granica absurdu została przekroczona, gdzie już poznaliśmy wszystkie postaci, które muszą się epizodycznie pojawić, bo wystąpiły w poprzednim filmie, gdzie już oddaliśmy hołd Janowi Machulskiemu, gdzie się pojawił na obrazie, tak, gdzie to wszystko się tam, wszystko co musiało być w tym filmie, żeby spróbować przynajmniej w widzu wzbudzić tę nostalgię, co się nie udało moim zdaniem najlepiej. Ale to wszystko, co się musiało pojawić, się już pojawiło, jak już przyszła sama ta akcja i to rozwiązanie tego całego napadu i te wszystkie głupotki, które po tym następowały, to w pewnym momencie stwierdziłem, że no dobra, teraz to już jest tak absurdalne, już tak absolutnie jestem pozbawiony jakichkolwiek oczekiwań co do rozwiązania tego filmu, że aż bawi. I na koniec, mimo tego, że bardzo lubię rozwiązanie, że czwarta kopia Damy z łasiczką się odnalazła w tym filmie, to fakt, że jakaś prawnuczka Cecilii Galerani, która powiedzieli dwa zdania wcześniej, nigdy nie widziała tego obrazu na żywo, stwierdza, że to jest kopia. To jest jakiś totalny bezsens. I no. Kolejna rzecz, która no można było to lepiej wymyślić, no można było to lepiej rozwiązać. To nie jest jakaś rocket science, żeby wymyślić patent na to, żeby odkryć, że to jest kopia.
Albo wystarczyłoby, żeby nie powiedzieli, że ona nie widziała tego obrazu na żywo.
Na przykład wystarczyłoby nie powiedzieć tej jednej rzeczy i już byłoby lepsze.
No właśnie, więc to ja jeszcze, ostatnia maluteńka rzecz, żeby powiedzieć, że Vinci 2, chociaż filmem dobrym nie jest, to absolutnie nie jest filmem złym. To, że pani żona hiszpańska Cumy, na samym jej ostatni dialog, nie, ona potem pytała, jak siedzieli na kanapie, ale prawie ostatni dialog, jak okazało się, że jednak nauczyła się polskiego i powiedziała to, co każda żona mówi do każdego męża, któremu strzelają głupie pomysły, czyli do domu. To mi się też podobało bardzo.
I jeszcze jedną rzecz mógłbym pochwalić. Nie jest to może jakaś zaleta tego filmu, ale bardzo cenię sobie fakt, że zostało w tym filmie jako tło akcji wykorzystane Muzeum Manga, bo jest to bardzo fajny budynek, jest to prawda. Bardzo fajne muzeum,
tak.
I pomysł na wykorzystanie tego miejsca bardzo sobie chwalę.
Ja się zgadzam w zupełności. Dobrze sfilmowany, godny element turystyczny, zachęcający dla tych, co nie znają Krakowa, też mówią, o, mamy takie tam, o to może pojedziemy. Wszystko spoko. Pocztóweczka, no, to jest pocztówka dla Krakowa, którą próbowano ładnie sfilmować, a tam, gdzie filmowo miało być bardziej, to się potykali. Scenariusz jest pretekstowy, role są dobre, dialogów zabawnych jest mało, film jest skokiem na kasę nostalgicznym i nie powinien powstać, ale skoro powstał, no to okej, no dobra, ale
to
nie
musieliśmy
do kina,
obejrzeć, obejrzeliśmy. A skoro obejrzeliśmy, to musieliśmy nagrać odcinek, a skoro nagraliśmy odcinek, to wy go musicie posłuchać teraz, no i tak się toczy życie, Filip.
Dokładnie tak jest, ale przynajmniej kolejny dwufilm omówiliśmy w podcaście. Vinci 2 nie zasługuje na żaden z naszych dżinglowych dźwięków. Sami pewnie dobrze o tym wiecie, a jeśli posłuchaliście bez oglądania, to nie oglądajcie, bo na pewno jest dużo więcej rzeczy na waszych listach, które zasługują na wasz cenny czas.
I nawet na czerwonej platformie z literą N prawdopodobnie lepiej jest poświęcić, ale to trzeba z godzinę więcej poświęcić, żeby obejrzeć drugą Furiozę, bo ona przynajmniej nie udaje, że ma być czymś trochę więcej niż jest.
I zupełnie poważnie, aż mnie trochę kusi, żeby obejrzeć Furiozę, bo nie widziałem ani jedynki, ani dwójki, a teraz mi tak, wiesz, tak... No.
Ja obejrzałem pierwszą Furiozę w tak zwanym stadium, absolutnie nie mam nic do roboty i nie mam ochoty na jakiś fajny film, który wiem, że mi się spodoba, więc sobie włączę Furiozę i nie zawiodłem się. Jest to fajne oglądactwo.
No i pięknie, więc cieszymy się, że polskie kino płodne dalej jest. Sam osobiście dla mnie, Hubert, bynajmniej, jak to się mówi, sprawdzę Ministrantów, jak już w końcu będą w dystrybucji, bo
nie,
podobno...
Nie wiem jak ty, ale ja też sprawdzę.
Więc, jak już będą w dystrybucji, bo podobno film jest spoko. A póki co, drodzy państwo, jeżeli jesteście między jednym świętem a drugim, to wszystkiego najlepszego z okazji wszystkich świętych, wszystkiego najlepszego z okazji niepodległości Polski, wszystkiego najlepszego z okazji początku listopada, czyli kolor polski Pantone jest szary. I co? I następny odcinek podcastu jest szansa, że się pojawi z małym opóźnieniem, bo pan redaktor Hubert jedzie za granicę, ale dzięki temu może będzie fajna dygresja na start odcinka.
Być może tak będzie, a być może nie będzie. Jeśli wrócę, nagramy kolejny odcinek prawdopodobnie w drugiej połowie miesiąca na L.
Tak, więc chwila przerwy trochę dłuższa, zaplanowana. Mamy nadzieję, że wytrzymacie. Wielu podcasterów i podcasterek i osób podcastujących robi treści, więc jakby co to przeskoczycie do kogo innego, a potem wrócicie do nas.
Bo uznacie, że jesteśmy dużo lepsi od nich.
No oczywiście, tak? Więc Hubert, państwo i wszyscy. Koniec, już wystarczy.
Koniec!